Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Polskie przepisy w sprawie sędziów Sądu Najwyższego, jak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, są sprzeczne z unijnym prawem. Chodzi o zapisy dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Zdaniem unijnego Trybunału polskie regulacje naruszają wymogi niezawisłości sędziowskiej. Według Trybunału zastosowanie tych przepisów narusza zasadę nieusuwalności sędziów, która jest nierozerwalnie związana z ich niezawisłością. Po pierwsze, chciałbym, aby takie gwarancje niezawisłości sędziowskiej jak w Polsce były w innych krajach Europy, powiedział poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz. Po drugie, jak podkreślił szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, organizacja wymiaru sprawiedliwości to wewnętrzna sprawa krajów wspólnoty.
Sprawa wymiaru sprawiedliwości nie wchodzi w zakres traktatów unijnych, a więc można powiedzieć, że Trybunał uzurpuje sobie nieprzynależne mu prawa. Poza tym, tak jak już wszyscy dobrze wiemy, stosownie do Konstytucji, granice wieku, po której sędziowie przechodzą w stan spoczynku, określa ustawa, a więc poszczególne parlamenty krajów unijnych. I myślę, że to wystarczy, natomiast trzeba powiedzieć, że to jest próba wywierania nacisku na Polskę i to rozmaitymi sposobami. Próba ingerencji, nieuprawnionej ingerencji w wewnętrzne sprawy państwa członkowskiego.
W ubiegłym roku Trybunał Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Komisji Europejskiej o zawieszenie stosowania regulacji w sprawie obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Nakazano też podjęcie wszelkich kroków, by przywrócić tych, którzy przez nowe prawodawstwo zmuszeni byli odejść. Polskie władze w ślad za tym zmieniły odpowiednio prawo. Komisja Europejska nie wycofała jednak skargi. Unia Europejska powinna być bardziej demokratyczna, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego. Dodał, że Rada Europejska i Parlament Europejski powinny być wzmacniane, bo tam jest demokratycznie wybrana reprezentacja. Prezydent dziękował uczestnikom spotkania za wzięcie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i podkreślał, że Europarlament to instytucja demokratyczna.
Moim osobistym przekonaniem i marzeniem jest to, żeby właśnie takie instytucje Unii Europejskiej były wzmacniane. Rada Europejska i Parlament Europejski, bo tam jest nasza demokratycznie wybrana reprezentacja i to one powinny mieć w Unii jak największą siłę, tak jak i parlamenty narodowe. Dlatego, że ludzie chcą wiedzieć, że ich sprawach decydują ci, których oni wybrali. To jest jedna z najważniejszych, absolutnie podstawowych spraw.
Prezydent Andrzej Duda w poniedziałkowy wieczór spotkał się także z mieszkańcami powiatu krotoszyńskiego. Gotowe jest już stanowisko Polski na temat przyszłej polityki przemysłowej Unii Europejskiej. Dyskusja na ten temat będzie się toczyć na forum unijnym jesienią. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Polityka konkurencji, nowe technologie, środowisko naturalne oraz wyzwania zewnętrzne dla Unii Europejskiej związane z polityką handlową to najważniejsze zagadnienia ujęte w polskim stanowisku. Nasz kraj zaznacza potrzebę powołania Europejskiego Urzędu Antymonopolowego, zwłaszcza w zakresie gospodarki cyfrowej, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
Unijna agenda dotycząca polityki przemysłowej będzie powstawała jesienią, ale do tej dyskusji państwa członkowskie przygotowują się od wielu miesięcy, przedstawiając swoje stanowiska. Takie stanowiska przedstawiła już Francja i Niemcy. Polska jest kolejnym państwem, które takie stanowisko opracowała, przygotowała, przyjął je Komitet do Spraw Europejskich i jest teraz podstawą do tej pogłębionej dyskusji.
Polska chce, aby polityka w zakresie klimatu oraz energetyki uwzględniała różnice w poziomie rozwoju państw wspólnoty, zaznacza wiceszef MSZ do spraw europejskich Konrad Szymański. Dlatego proponujemy konkretne narzędzia.
Jednym z instrumentów, który potencjalnie może rozwiązać ten problem i obniżyć napięcia w tym obszarze, jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, który byłby skierowany do sektorów, regionów, państw, dla których transformacja miałaby najpoważniejsze konsekwencje. Przynosiłaby najpoważniejsze koszty. Czy to koszty w ścisłym tego słowa znaczeniu, czy też koszty społeczne, czy też polityczne.
Polska została zobowiązana do przygotowania dokumentów w sprawie polityki przemysłowej do końca obecnego roku. Przygotowane przez nasz kraj stanowisko integruje w niespotykanym dotychczas stopniu różne dziedziny funkcjonowania Unii Europejskiej. Wypracowane w toku wspólnotowej dyskusji wnioski będą stanowić wskazania dla Komisji Europejskiej. Komisja do przedstawienia długoterminowej wizji w tym zakresie została wezwana przez Radę Europejską. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
500+ to najlepsza inwestycja w przyszłość naszego narodu. Jesteśmy przekonani, że to będzie bardzo ważny impuls do poprawy edukacji, do lepszego życia, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Prezes Rady Ministrów zainaugurował akcję informacyjną dotyczącą programu Rodzina 500+ w rozszerzonej formule na pierwsze dziecko. Premier wskazał, że środki przekazywane w ramach tego programu to polisa na całe życie, do osiągnięcia wieku dojrzałości.
Mówiło się kiedyś w czepku urodzony. Można powiedzieć, że tą polisę wkładamy do czepka każdego dziecka. Jest to 108 tysięcy złotych do 18 roku życia i wierzymy w to, że jesteśmy przekonani, że to będzie bardzo ważny impuls do poprawy edukacji, do lepszego życia. Również rozpoczynają się wakacje, więc można powiedzieć, że bardzo cieszę się z tego powodu, że jak słyszę już trudno bardzo rezerwacje nad polskimi jeziorami, w górach czy nad morzem. To nowe życie dla wielu milionów polskich rodzin i o to dokładnie nam chodziło.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że te 6 tysięcy złotych rocznie to wsparcie dla różnego rodzaju potrzeb, takich jak na przykład zakup odzieży, bilet do kina dla całej rodziny albo jakieś ulubione buty czy sportowa odzież dla dzieci. Akcja informacyjna, jak mówił premier, ma sprawić, by wszystkie rodziny mogły skorzystać z programu na pierwsze dziecko od samego początku jego funkcjonowania. Porty w Gdańsku i Gdyni będą miały lepszy dostęp do infrastruktury kolejowej. To z kolei przełoży się na zwiększenie ich przepustowości. W obecności premiera Mateusza Morawieckiego i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka podpisano w poniedziałek umowy w tej sprawie. Ich wartość to ponad 3 miliardy złotych. Szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że mimo iż trójmiejskie porty dynamicznie się rozwijają, to potrzebują jeszcze dodatkowego impulsu. Zaznaczył, że musimy myśleć długofalowo.
Musimy dbać o to, co dzisiaj, ale przede wszystkim myśleć również o przyszłości i o przyszłych pokoleniach. Jak powiedział pan premier, ta inwestycja i te inwestycje w zasadzie, bo to trzy niezależne projekty w dwóch różnych portach. Te inwestycje spowodują, że porty Trójmiasta będą najnowocześniejsze pod względem dostępowym, a biorąc pod uwagę plany zarządu portu, które też są bardzo ambitne, to mam nadzieję spowoduje, że plasujemy się na tym pierwszym miejscu, o którym mówi pan premier.
Prace będą prowadzone na linii kolejowej 226 i stacji Gdańsk-Port Północny oraz na linii 965 i stacji Gdańsk-Kanał Kaszubski. W Gdyni chodzi m.in. o rozbudowę stacji Gdynia-Port. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2021 roku. W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni trwa druga edycja Forum Wizja Rozwoju. To największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Listy do uczestników spotkania skierowali prezydent Andrzej Duda oraz prezes PiSu Jarosław Kaczyński. W sesji otwierającej forum uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. 500 moderatorów i panelistów rozmawia o najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką. Prezes Rady Ministrów zwrócił uwagę, jak ważne jest dziś nakreślenie wizji rozwoju Polski na kolejne lata.
Bez planu, bez perspektyw, bez wytyczenia pewnych, czasami nawet wydających się nieosiągalnymi albo trudno osiągalnymi celów, aspiracyjnych celów na najbliższe 5, 10, 20 lat. Bez wytyczenia takich celów, bez takiej wizji trudno jest o inspirację, trudno o wiarę, trudno też wreszcie o odpowiednią akumulację środków finansowych pod realizację tego wielkiego planu zmiany Polski, planu, który ma doprowadzić do tego, że Polska już wkrótce, za 5, 10, 15 lat dogoni pierwsze kraje bogatej Europy Zachodniej, najpierw południowej, a później zachodniej i północnej.
W Gdyni zostały przyznane też nagrody gospodarcze Forum Wizja Rozwoju. Wydarzeniu towarzyszyły również obchody 35-lecia Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto. Opozycjoniści zostali uhonorowani odznaczeniami przyznanymi przez prezydenta, premiera oraz szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wziął udział w uroczystości wręczenia sztandaru Akademii Sztuki Wojennej, która mieści się w stołecznym Rembertowie. W swoim wystąpieniu akcentował, że nadany sztandar jest symbolem najważniejszych wartości dla polskiego żołnierza, a więc jest symbolem wierności, honoru i męstwa. Szef MON-u podkreślił też, że Akademia Sztuki Wojennej dziedziczy tradycje zarówno szkoły rycerskiej, jak i odrodzonej 100 lat temu Wyższej Szkoły Wojennej.
Dziś Akademia Sztuki Wojennej jest uczelnią, która zajmuje się przede wszystkim doskonaleniem umiejętności wojskowych dowódców Wojska Polskiego, ale także kształtowaniem postaw w duchu patriotyzmu i gotowości do poświęcenia.
Akademia Sztuki Wojennej działa od 2016 roku. Została powołana w miejsce Akademii Obrony Narodowej. Kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów oraz instytucji związanych z obronnością państwa. Kształci także studentów cywilnych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem, obronnością i zarządzaniem. Szef gabinetu prezydenta Polski Krzysztof Szczerski ma dużą szansę zostać wiceszefem NATO. Polski minister ma poparcie Amerykanów. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg ma zdecydować o tym, kto zostanie jego zastępcą do końca lipca po konsultacji z krajami NATO. Minister Krzysztof Szczerski, pytany w Polskim Radiu o doniesienia medialne dotyczące jego kandydatury na wiceprzewodniczącego NATO, powiedział, że prezydent Andrzej Duda wyraził zgodę, by wstawił swoje nazwisko do puli. W ocenie posła Michała Jacha, przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony, minister Szczerski ma kompetencje, by objąć fotel zastępcy sekretarza generalnego NATO.
Jest on świetnym znawcą stosunków międzynarodowych, szczególnie europejskich. Jest osobą, która swoimi wypowiedziami pokazuje, że doskonale rozumie znaczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego i kwestie bezpieczeństwa w regionie, ale i na świecie. A ponadto pan minister Szczerski jest osobą, która w moim głębokim przekonaniu kwalifikuje się na najważniejsze stanowiska nie tylko w państwie, ale i na świecie, w najważniejszych strukturach międzynarodowych. Byłoby to dla niego wielkie wyróżnienie, ale również i uznanie dla Polski.
Nominacja ministra Szczerskiego na wiceszefa NATO będzie oznaczała, że Polska ma uznanie w sojuszu oraz że odgrywa w nim dużą rolę, mówi polityk. Pełniąca obecnie stanowisko zastępca sekretarza generalnego NATO, Amerykanka Rose Goutemola, kończy kadencję w październiku. O tym, kto ją zastąpi, dowiemy się w ciągu najbliższych tygodni. Stany Zjednoczone wprowadziły nowy pakiet surowych sankcji przeciw Iranowi. Decyzję tę ogłosił amerykański prezydent Donald Trump. Restrykcje finansowe obejmą m.in. najwyższego duchowo-politycznego przywódcę Iranu, Ajatollaha Alego Chameneja oraz jego współpracowników. Nowe sankcje to odpowiedź na zestrzelenie przez Teheran w ubiegłym tygodniu drona USA. Jednak, jak wskazał politolog Łukasz Stach, konflikt na linii obecna amerykańska administracja Iran narasta od wycofania się USA z porozumienia dotyczącego broni nuklearnej. W to narastające napięcie w relacjach wpisują się też interesy innych państw, między innymi Izraela, dodał.
Obie strony bardzo usztywniły swoje stanowisko, a ostatnie wydarzenia związane ze strzeleniem amerykańskiego drona tylko zaogniają ten konflikt. Z racjonalnego punktu widzenia rozwiązanie militarne w tym momencie nie jest na rękę żadnej ze stron. Iran jest bardzo dużym krajem ludnym, posiadającym stosunkowo silną armię i jakakolwiek interwencja lądowa tam jest de facto niemożliwa i nie do wygrania. Natomiast odwetowe uderzenie rakietowe, lotnicze mogłoby osłabić potencjał Iranu, jednakże nie na tyle, aby państwo to zrezygnowało ze swoich mocarstwowych, atomowych ambicji. Pamiętajmy także o tym, że Iran może liczyć na swoich sojuszników, takich jak Rosja czy Chiny, które sprzeciwiają się amerykańskiej polityce w stosunku do Iranu.
Amerykański resort finansów poinformował o nałożeniu przez USA sankcji na 8 dowódców irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Szef resortu dodał, że nowy pakiet restrykcji zablokuje irańskie aktywa na kolejne miliardy dolarów. Kolejnymi sankcjami jeszcze w tym tygodniu zostanie objęty irański minister spraw zagranicznych. Prezydent Trump ostrzegł w poniedziałek, że sankcje przeciwko Iranowi mogą obowiązywać latami. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.